Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Amen. A gdy znowu wyszedł z okolic Tyru, przyszedł przez Sydon nad Morze Galilejskie środkiem ziemi dziesięciogrodzia. I przywiedli do niego głuchoniemego i prosili go, aby położył na nie rękę. A wziąwszy go na bok od ludu osobno, włożył palce swoje w uszy jego, splunął i dotknął się jego języka. I spojrzał w niebo, westchnął i rzekł do niego: Effata, to znaczy otwórz się. I otworzyły się uszy jego i zaraz rozwiązały się więzy języka jego i mówił poprawnie. I przykazał im, aby nikomu o tym nie mówili, ale im więcej im przykazywał, tym więcej oni to rozgłaszali. I niezmiernie się zdumiewali, mówiąc: dobrze wszystko uczynił, bo sprawia, że głusi słyszą i niemi mówią. Boże Ojcze, Ty wiesz, że nam też potrzeba takiego uzdrowienia naszych uszu, naszego języka. Dlatego prosimy Cię przez Jezusa Chrystusa i w mocy Ducha Świętego, abyś nas teraz w taki sposób uzdrowił. Amen. W wielu sytuacjach, w wielu zawodach, przy współpracy między różnymi ludźmi, często przywódcy, liderzy, osoby odpowiedzialne za organizację zastanawiają się, co zrobić, żeby lepiej rozprzestrzeniać informacje, żeby informacja na pewno dotarła do osób, do których powinna dotrzeć i żeby ta informacja była zrozumiała. Także przy zwiastowaniu Ewangelii często zastanawiamy się, co zrobić, żeby dotrzeć z tą Ewangelią do jak największej liczby osób. I tu można się odwołać do takiego bardzo ludzkiego sposobu, do naszej natury, a myślę, znacie to z codziennego życia, że kiedy zakończy się jakąś informację słowami tylko nikomu nie mów, bo to jest tajemnica, albo zachowaj to dla siebie, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że bardzo wiele osób w krótkim czasie dowie się o tej informacji. I zastanawiam się, czy aby Jezus, kiedy czytamy o różnych historiach, o różnych rzeczach, które zrobił w Ewangelii Marka, czy nie odwołuje się właśnie do takiego naszego zwyczaju, do tej naszej natury. Dlatego, że zakazuje mówienia o sobie i o tym, co zrobił. Dzisiaj słuchaliśmy historii o człowieku, który był głuchoniemy. Nie potrafił ani mówić, nie słyszał. Jego Jezus uzdrowił i zaraz zakazał mu i wszystkim zgromadzonym, wszystkim świadkom tego wydarzenia rozpowiadania tej historii. Spróbujmy się tej historii bliżej przyjrzeć. Człowiek głuchy, człowiek niemy, człowiek niepełnosprawny w czasach Jezusa miał bardzo ciężkie życie. W zasadzie tacy ludzie byli wyrzutkami i byli osobami spychanymi na margines społeczeństwa, byli traktowani jako gorszy rodzaj ludzi, byli też najczęściej ciężarem dla rodziny, zwłaszcza ci, którzy byli w jakiś sposób unieruchomieni czy sparaliżowani, oni nie mogli zarabiać, nie mogli zdobywać pożywienia. Niektórzy myśliciele, przywódcy religijni zastanawiali się, co jest przyczyną tej czy tamtej choroby i niektórzy dochodzili do wniosku, że to jest po prostu kara za grzech, albo bezpośrednio tej osoby, albo kogoś z najbliższej rodziny. Inni jeszcze uważali, że to jest opętanie, to jest szaleństwo, to jest jakaś nienormalność. Człowiek głuchy i niemy nie słyszał, w związku z tym nie mógł mówić, bo kiedy nie jest w stanie się usłyszeć tego, co się wypowiada, to albo mówi się bardzo niewyraźnie, bełkocze się, albo nie mówi się wcale. I taki człowiek zostaje przyprowadzony z całym tym swoim bagażem społecznym do Jezusa. Jezus bierze go na osobność i to jest w zasadzie pierwszy cud, którego Jezus dokonuje. Bo wyobraźcie sobie człowieka, który nigdy od nikogo nie doświadczył niczego dobrego. Ani grama uwagi, ani grama troski. Człowiek, który całe życie był odtrącany, pogardzany, zostaje wzięty przez Jezusa na osobność. Tłum może zaczekać, teraz Jezus zajmuje się tylko i wyłącznie tym człowiekiem. Ten człowiek na pewno nie znał uczucia bycia zaopiekowanym, takiej troski, a teraz doświadcza pełnej koncentracji uwagi Jezusa. A potem dochodzi do cudu, do jego uzdrowienia i ten cud przebiega w takich czterech etapach. I w każdym tym etapie w pewien sposób Jezus używa języka migowego tamtych czasów. Zwróćcie uwagę, najpierw włożył palce w jego uszy. Tak jakby chciał mu pokazać i powiedzieć, ja wiem, jaki jest twój problem. Ja wiem, co ci dolega. Nie słyszysz. Nie jesteś szalony, nie jesteś opętany. To nie jest konsekwencja twojego grzechu, ty po prostu nie słyszysz. Ja to mogę zmienić. Dalej Jezus splunął i dotknął jego języka. I znowu mówi mu, wiem, jaki jest kolejny twój problem, a w zasadzie jakie są konsekwencje tego, że nie słyszysz. Nie potrafisz dokładnie mówić, wyraźnie mówić. Również ten problem znam, również ten problem mogę rozwiązać. Potem popatrzył w niebo, chcąc dać temu głuchoniememu do zrozumienia, że to, co się za chwilę stanie, to nie jest magiczny trik, to nie jest coś zrobionego na pokaz, ale to Bóg jest źródłem tej mocy, która go uzdrowi i tylko Bogu się należy chwała za to. I wreszcie Jezus wzdycha i mówi, Efata, otwórz się, nakazuje. Jestem przekonany, że ten głuchoniemy mógł patrzeć na usta Jezusa, a ponieważ nie słyszał, starał się z ruchu jego warg odtworzyć, odczytać to, o czym Jezus mówi. I odczytał. I to do niego dotarło. Efekt był natychmiastowy. Zaczął słyszeć i mógł poprawnie mówić. Jezus usunął główny problem i konsekwencje tego problemu. Co to dla nas oznacza? Być może sam borykasz się z jakimś problemem, z czymś, co jest dla ciebie trudne. Może nikogo to nie interesuje, a nawet jak ktoś się tym zainteresuje, to kompletnie cię nie rozumie. I udziela takich świetnych życiowych porad typu weź się w garść, musisz to jakoś przetrwać, dasz sobie radę, a ty po prostu nie potrafisz. I ta historia nam mówi o tym, że Bóg doskonale zna twój problem. On nie jest w stanie wskazać go palcem. I Bóg jest w stanie pomóc ci ten problem rozwiązać. Oczywiście tu też jest istotne odniesienie do tej duchowej sfery. Bóg chce otworzyć nasze uszy na Jego Słowo. Patrząc na swoje życie, wiem, że większość moich problemów, większość moich porażek wzięła się stąd, że po prostu nie słuchałem Bożego Słowa. Ja wiedziałem dokładnie, co tam jest napisane. Wiedziałem, co trzeba zrobić, ale po prostu tego nie zrobiłem. Dlatego Bóg chce codziennie na nowo otwierać te moje uszy i mówi mi, nie tylko słuchaj, ale usłysz też, usłuchaj, zastosuj się. I Bóg też chce mnie nauczyć poprawnie mówić tego, w jaki sposób dzielić się innymi, z innymi tym, co sam przeżyłem. Bo nie ma w zasadzie innej możliwości na to, by Kościół był misyjny, jak to, że poszczególni jego członkowie pójdą dalej i będą się dzielić z innymi tą Ewangelią. Bóg chce otworzyć nasze uszy i Bóg chce otworzyć nasze usta, nauczyć nas mówić, żebyśmy mogli się dzielić dobrą nowiną z innymi. Zauważcie, że w tej historii też ma miejsce dziwna rzecz. Człowiek, który nie potrafił mówić fizycznie, został uzdrowiony i potrafił mówić, ale zaraz Jezus zakazał mu mówić o sobie. Ten zakaz Jezusa może bardzo dziwić. To jest trudne do wyobrażenia sobie, zwłaszcza w przypadku takiego człowieka, który dopiero co został uzdrowiony i pewnie pierwsza rzecz, jaką chciał zrobić, to wykrzyczeć wszystkim wokół to, czego doświadczył. Ale Jezus mówi, nie mów, zakazuję ci. Prawda też jest taka, że im bardziej Jezus zakazywał, tym bardziej roznosiła się wieść o nim. Ale skąd bierze się w ogóle ten zakaz? Okazuje się, że nie tylko w tym miejscu, ale też w innych miejscach Ewangelii Marka taki zakaz się pojawia. I to bibliści nazywają tak zwaną tajemnicą mesjańską. Chodzi po prostu o to, że Jezus stopniowo pozwala ujawniać pewne fakty, pewne informacje, pewne prawdy związane z Jego osobą. Na początku ukrywa swoją tożsamość, a potem stopniowo ją ujawnia. Na przykład Jezus zabrania mówić demonom o sobie. Demony były takimi tworami, które doskonale wiedziały, kim jest Jezus. I kiedy Jezus zbliżał się do osoby opętanej przez demona, te demony często krzyczały. One wiedziały, że to jest Jezus, to jest Syn Boży, to jest Chrystus. Ale im Jezus nie pozwalał głosić. I bardzo dobrze, bo to jest nasza robota. To jest nasze zadanie, żeby mówić o Jezusie. Jezus zabraniał też mówić uzdrowionym. Przykład, nasza dzisiejsza historia, jeszcze trzy inne u Marka. Czasami Jezus celowo pozostawał w ukryciu. Szedł na jakieś ustronne miejsce, tam gdzie nikt go nie mógł znaleźć i tam spędzał jakiś czas. Często na osobności nauczał innych, nauczał swoich uczniów, chociaż też nie pozwalał im tego rozgłaszać. Tak jakby chciał, żeby na razie pewne informacje, pewna nauka została tylko zarezerwowana dla konkretnego grona osób. Wreszcie Jezus nakazał milczeć Piotrowi, kiedy ten wyznał, kim dla niego jest Jezus. I zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Wtedy Piotr odpowiadając rzekł, tyś jest Chrystus. I nakazał im surowo, aby nikomu o nim nie mówili. I to najbardziej może nas dziwić. Bo centralna prawda Ewangelii, że Jezus jest Chrystusem, jest Panem, jest kimś posłanym, żeby za nas umrzeć i zmartwychwstać, to miało pozostać w tajemnicy. Po co ta cała tajemnica? A jeśli to było tajemnicą, to skąd my teraz wiemy, że Jezus jest Chrystusem? Oczywiście ten stan tajemnicy nie trwał wiecznie, nie obowiązywał wiecznie. Ale Jezus chciał pewne rzeczy na razie zataić, żeby ludzie poznali i dostrzegli istotę Jego misji. Dlatego, że po uzdrowieniach, po egzorcyzmach, po cudach, charyzmatycznym nauczaniu, po obietnicach zbawienia, bardzo łatwo było pójść za Jezusem. Dlatego wielkie tłumy do Niego zdążały, zmierzały i Go otaczały, bo On robił cuda. I to było spektakularne. Myślę, że dzisiaj też nie mielibyśmy problemu, żeby skoncentrować się wokół takiej naprawdę potężnej osoby. Ale Jezus wiedział, że przez te wszystkie cuda, egzorcyzmy, że On idzie do Jerozolimy, że On idzie na krzyż. I wiedział, że kluczowe dla Jego misji jest to, żeby ludzie zrozumieli najpierw to, że On idzie na krzyż, a potem to, że jest cudotwórcą. Rozpoznać w Jezusie Syna Bożego jako Mesjasza to jedno, a rozpoznać charakter Jego misji, który opiera się na cierpieniu i śmierci, to jest zupełnie inna sprawa. I do rozwiązania tej tajemnicy mesjańskiej w Ewangelii Marka przybliżył setnik, żołnierz rzymski, który stał pod krzyżem. I kiedy Jezus umarł, ten setnik prawdopodobnie wcześniej nie miał żadnego związku z Jezusem. Kiedy Jezus umarł, setnik mówi, zaiste, ten był Synem Bożym. Zauważył Jego śmierć i odkrył istotę Jego misji. Centralnym wersetem u Marka jest werset 44 z 10 rozdziału. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. Cudotwórca? Egzorcysta? Owszem. Ale też ktoś, kto cierpiał i zmarł. I myślę, że tę właśnie wydawać by się mogło ciemną stronę misji Jezusa jest najtrudniej zauważyć. Jest wiele fragmentów w Nowym Testamencie, które mówią o tym, że my mamy być podobni do Chrystusa w Jego śmierci. Nie tylko w tym, co przyjemne, ale też w Jego śmierci i cierpieniu. Ale my tego nie chcemy. My to troszkę wypieramy jak tego niepełnosprawnego człowieka, gdzieś na margines. Bo nie chcemy mieć do czynienia z tym, co jest uciążliwe, co jest trudne i co jest dla nas wyzwaniem. A jednak prawdziwe poznanie Jezusa Chrystusa, i o tym mówi ewangelista Marek w całości swojego dzieła, ma miejsce dopiero wtedy, kiedy w śmierci Jezusa zauważymy, że On jest Bożym Synem, że On jest Chrystusem. Czy dostrzegasz tę drugą stronę misji Jezusa? Proces otwierania naszych uszu, też naszych oczu, trwa nadal. I Bóg każdego dnia chce do nas mówić, każdego dnia chce być usłyszanym przez nas. Chce, żebyśmy dobrze zrozumieli to, co ma nam do powiedzenia. I chce też, żebyśmy potrafili potem mówić o tym, co sami zrozumieliśmy i o tym, czego doświadczyliśmy od Boga. Ja wam życzę odkrywania tej tajemnicy, tajemnicy mesjańskiej, tego, kim Jezus jest. Choć dzisiaj już wiemy, że Jezus jest Mesjaszem, Bogiem, który za nas zmarł, wziął na nas, na siebie nasze własne grzechy. Jezus jest Synem Bożym. I w zasadzie teraz powinienem powiedzieć, ale to jest tajemnica, więc nikomu nie mówcie. I mieć nadzieję, że powiecie o tym wszystkim, których spotkacie. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niech strzeże naszych serc, naszych myśli w Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu. Amen.